Poranny gość Radia Zachód.
Dzień dobry Państwu, Marek Poniedziałek. Witam porannego gościa Radia Zachód, a jest nim dziś Jacek Kurzępa, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Gorąca informacja dzisiejszego poranka. Sławomir N., były minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, został zatrzymany i te zarzuty są dość poważne, które stawia prokuratura. Korupcja, pranie brudnych pieniędzy, kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Razem z nim zatrzymano także byłego dowódcę Gromu Dariusza Z. Prokuratura stawia Sławomirowi N. 6 zarzutów i to nie za czas, kiedy był w Polsce ministrem transportu, tylko kiedy sprawował podobną funkcję koordynatora inwestycji na Ukrainie. Jak pan krótko skomentuje na podstawie tego, co wiemy, tę sprawę?
No ja odniosę się do tego z dużą dozą pewnego przekonania, że prokuratura ukraińska podejmuje działania lex artis, zgodnie z prawem, podejmuje je we współpracy z prokuraturą polską, bo zdaje się, że proceder przestępczy, który analizowali, ma charakter transgraniczny. I jednocześnie w drugim wątku chciałbym zwrócić Państwu uwagę, że do tej pory Ukraina była oceniana przez instytucje Unii Europejskiej jako kraj przeżarty korupcją i rozmaitymi przestępczymi zachowaniami elit rozmaitego typu, w związku z czym być może jest to prognostyk wskazujący na to, że wreszcie na Ukrainie zaczyna być normalnie.
Wracamy do Polski. Tutaj gorąca powyborcza. Przed wyborami było gorąco, po wyborach też jest gorąco. Niektórzy kontestują wynik wyborów prezydenckich poprzedniej niedzieli. W Sądzie Najwyższym mamy ponad 2000 protestów wyborczych. Pod adresem nowo wybranego prezydenta, prezydenta elekta Andrzeja Dudy pojawia się także niesamowita ilość różnego typu wypowiedzi na granicy dobrego smaku. Jak pan ocenia powyborczą rzeczywistość w Polsce?
Protesty wyborcze są standardem przy każdych wyborach. Ich ilość jest rozmaita. W 2015 roku takich protestów po wyborach, pamiętacie Państwo, samorządowych było prawie 600 tysięcy. To te 2000 teraz to jest kropla w morzu. To jest też demokratyczne prawo obywateli. Jeśli uważają, że coś było nie tak, mają prawo zapytać sąd o to, czy wszystko było zgodnie z zasadami. Scena polityczna powyborcza, jaka jest, no każdy z nas widzi, zintegrowana i scalona prawica z sukcesem wsparła kandydaturę prezydenta Andrzeja Dudę i ponownie został prezydentem. Natomiast jeśli chodzi o mapę społecznych namiętności i te emocje, które się ujawniają, one też są wytłumaczalne z punktu widzenia psychologicznego. Są wprost proporcjonalne do zaangażowania, które poszczególni ludzie kładli na rzecz kampanii wyborczej. Im ktoś był bardziej zaangażowany i to zaangażowany nie tylko werbalnie, ale również czynem, działaniem, akcją, tym bardziej ma poczucie niespełnienia, jeśli doznał porażki. Pojawia się oczywiście pytanie, w jakim stylu się tę porażkę przeżywa, znosi, czy z godnością, czy ewentualnie człowiek jest rozkapryszony, czy ma pretensje do całego świata. Ja myślę, że w takiej sytuacji najlepiej jest dać czasowi czas na to, żeby emocje opadły. Zanim wyartykułujesz jakiś sąd, obrzucisz kogoś inwektywą, zastanów się trzykrotnie i dopiero coś mów.
Czy takim publicznym aktem pojednania właśnie, czy zwaśnionych, czy niezwaśnionych stron, to do tego wrócimy za chwilę, ale czy takim aktem pojednania może być symboliczne podanie sobie ręki Rafała Trzaskowskiego i prezydenta Andrzeja Dudy? Do tego spotkania ma dojść według informacji PAP między 27 a 31 lipca i tę informację Polska Agencja Prasowa potwierdziła w otoczeniu prezydenta Warszawy. Czy to może być ważne spotkanie, ważny obrazek?
Obrazek z pewnością ważny z trzech powodów. Pierwszy powód to jest to na początku z pewnością pewien symbol. Pojawia się oczywiście pytanie, czy po obu stronach jest ta sama prawda tego gestu. Mam nadzieję, że jeśli pan prezydent Andrzej Duda wychodzi z tą inicjatywą, to jest w 100% prawdziwy. Mam nadzieję, że pan Rafał Trzaskowski, jeśli odwzajemni ten gest, też będzie prawdziwy. To jest pierwszy poziom. Drugi poziom, ten symbol płynie tak jakby w przekazie do zwolenników, czyli do sztabów wyborczych, do tych najbardziej zaangażowanych ludzi walki kampanijnej. Oni muszą też pójść tym tropem i pogodzić się, bo tam były najmocniejsze emocje i najwięcej zwaśnienia. No i trzecia rzecz, na poziom ogólnopolski, czyli sąsiad z sąsiadem, brat z siostrą, jako że czasami bywa tak, że mamy różne poglądy również w domu własnym.
Kilka minut temu powiedziałem, że niektóre komentarze są na granicy przyzwoitości, oczywiście niektóre są daleko poza tą granicą w mediach społecznościowych. Komentarze na temat wyniku wyboru Polaków. Jak to jest, panie profesorze? I tutaj pytanie do pana jako socjologa. Czy ten podział w Polsce i ta próba przekonania przez wielu publicystów, polityków, opinii publicznej co do tego, że strasznie Polacy są podzieleni, że jest jakiś rów tektoniczny biegnący przez środek Polski, czy to jest uprawniona opinia, czy też ulegamy swego rodzaju jakiejś manipulacji rzeczywistością? Bowiem no, często było tak, że w drugiej turze wyborów prezydenckich jeden kandydat pokonywał drugiego różnicą 2-3 punktów.
Oczywiście, że mamy tutaj do czynienia z pewną ciekawą interpretacją wyników badań, bo jeśli zestawimy na przykład dwa plany, mapę województw i mapę gmin, to okazuje się, że w mapie województw wygrywa pan Trzaskowski, a w mapie gmin wygrywa prezydent Andrzej Duda.
A w mapie Polski bez podziałów wygrywa Andrzej Duda także, bo taką mapę też widziałem.
Zdecydowanie tak. I teraz, jeśli mówię o tej ciekawej interpretacji, to ona związana jest również z pewnym zapomnieniem o tym, że w pierwszej turze mieliśmy 11 kandydatów, a w drugiej turze tylko dwóch. Wobec powyższego, jak w takim lejku z szerokiego zakresu schodzi to do wąskiego gardła. Wobec powyższego to rozpołowienie jest zupełnie naturalne, arytmetyczne.
Możemy kontynuować, tak?
Tak, proszę.
Jakaś niedyspozycja głosowa. Panie pośle, Sejm nie zgodził się ostatnio, by w Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii znalazł się ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, którego kandydaturę wysunęła Koalicja Polska oraz Konfederacja. Pan był w gronie tych posłów, tej mniejszości klubu, która tę kandydaturę księdza Isakowicza-Zaleskiego poparła. Co panem kierowało w pana decyzji o poparciu tej osoby? Jak pan myśli, dlaczego ta kandydatura ostatecznie przepadła?
Bardzo szlachetny kapłan o pięknej biografii, jednocześnie kapłan, który bardzo wyraziście lokuje swoje opinie dotyczące problemu pedofilii po stronie ofiar, przede wszystkim po stronie ofiar, i to jest bardzo ważny argument. Druga rzecz, jest osobą, która doskonale zna problem związany z tym przestępstwem w środowisku kapłanów. Wobec powyższego byłby w stanie bardzo obiektywnie i odważnie tę sprawę również w tej komisji wyjaśniać.
Pozostali członkowie nie dają takiej gwarancji rękojmi?
Ja myślę, że zaprezentowani kandydaci nieśli w sobie, tamtych kandydatów było bardzo wielu, nieśli w sobie niestety pewien powiew takiej politycznej dintoiry, nagonki. Reprezentowani przez lewicę chociażby byli bardzo mocno zafiksowani na to, żeby tylko i wyłącznie pedofilii szukać w kościele.
Panie pośle, czemu służyć ma ta komisja tak naprawdę? Czy normalne procedury organów państwa w przypadku tak ohydnego przestępstwa, jakim jest pedofilia, zawodzą?
Ja myślę, że to jest odpowiedź na poprzednie hasło poprzedniej ekipy, że będziemy wypalać gorącym żelazem czy kastrować pedofilii. I na słowach się kończyło. I tym razem pierwsza rzecz, Ministerstwo Sprawiedliwości, minister Ziobro w ustawie o przeciwdziałaniu pedofilii zaostrzył kary za to przestępstwo i to jest bardzo poważny krok. A druga rzecz i oczywiście przedłużył czas ścigania tych przestępstw, a druga rzecz, że taki zespół na szczeblu bardzo wysokim, no daje być może bardziej takie przekonujące przeświadczenie społeczne, że traktujemy tę sprawę priorytetowo.
Profesor Jacek Kurzępa, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był porannym gościem Radia Zachód. Bardzo dziękuję za rozmowę. Czas jej dobiegł
końca. Dziękuję bardzo.
Jeszcze więcej publicystyki znajdziesz na www.zachod24.pl. Nowy portal opinii Radia Zachód.